takim papierkiem lakmusowym są trzy pytania. Czy potrafisz wymienić wartości firmy? Jak je rozumiesz? I jak twoja praca na co dzień wspiera wartości tej firmy?
Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Sam również wspieram przedsiębiorców i menadżerów. W myśl kaizenowej maksymy pomagam im, jak pracować mniej, a mądrzej. Dane do mnie znajdziesz w opisie odcinka. I tyle wstępu, a teraz zapraszam do podcastu. Dziś jest naprawdę mega ciekawy odcinek. Serio? Cześć. Dziś porozmawiamy o kulturze organizacyjnej opartej o mentoring. Sprawdzimy, co to jest kultura mentoringu i z czym to się je. Po co taka kultura w firmie i w czym ona pomaga. Zapraszam dziś do rozmowy z Sylwią Petryną, przedsiębiorczynią i jak kiedyś już powiedziała w podcaście, wiedźmą biznesu. Właścicielką firmy Petra Consulting, która między innymi przygotowuje mentorów do tej roli. Cześć Sylwia.
Cześć Tomek, dziękuję za ponowne zaproszenie.
Bardzo mi miło. Pamiętam ten ostatni podcast, bardzo był fajny i fajnie słuchany. To był podcast o mudach i marnotrawstwach. Dzisiaj pogadamy o czymś innym, o mentoringu, bo wiem, że też się tym zajmujesz. Zresztą ja też trochę. Sylwia, ale jakbyśmy wrócili do początku, przybliż się jeszcze naszym słuchaczom w dwóch, trzech zdaniach.
Dobra, to kim jestem? Z zawodu jestem menadżerką, żartuję. Od ponad 20 lat zarządzam firmą konsultingową, jestem CEO Petra Consulting. Od ponad 10 lat zawodowo zajmuję się mentoringiem oraz tym aspektem kultury organizacyjnej opartej o mentoring, jak również wprowadzam metodę pracy jako metodę pracy i tą metodę pracy też certyfikuję, czyli certyfikuję mentorów, ponieważ prowadzę też szkołę mentorów w międzynarodowej certyfikacji. VCC. Zarządzam zespołami, zarządzam projektami, zarządzam budżetami. Tak myślę, że trochę tego zarządzania u mnie jest. Jestem praktykiem Kaizen i jestem też linowcem.
Super, dużo tego u Ciebie. Chciałbym z Tobą porozmawiać o mentoringu.
Tak.
Sylwia, co to jest kultura organizacyjna oparta o mentoring? Czy taka kultura w ogóle istnieje? Bo przyznam, że no właśnie, jak to jest?
Znaczy to jest tak, że bardzo często w organizacji mówimy o czymś takim jak kultura organizacyjna, że organizacja ma daną kulturę organizacyjną, taką, owaką i w zależności od tego, w jakiej organizacji te kultury organizacyjne różnie wyglądają. Natomiast jakby w skrócie można powiedzieć, że kultura organizacyjna to jest pewien zbiór wartości, to jest rodzaj struktury organizacyjnej, to również kwestie dotyczące wszystkich elementów, które na tą kulturę się składają. Tam też są czasami różnego rodzaju rytuały, jeżeli to tak w najprostszym obszarze można powiedzieć. Natomiast ja zawsze robię taki test a propos, czy w ogóle wiecie, jak wasi pracownicy postrzegają waszą kulturę organizacyjną. Ja zawsze taki papierek lakmusowy daję i robię taki test, że w momencie, kiedy pracownicy funkcjonujący w danej organizacji nie są w stanie określić albo uchwycić pewnych rzeczy w tej organizacji, to ciężko tutaj mówić o kulturze organizacyjnej. Okay. I takim papierkiem lakmusowym są trzy pytania. Czy potrafisz wymienić wartości firmy? Jak je rozumiesz? I jak twoja praca na co dzień wspiera wartości tej firmy? To są takie trzy podstawowe pytania. I potem możemy zobaczyć, czy pracownicy, czy osoby, które są w danej organizacji, w jaki sposób tą kulturę postrzegają, w jaki sposób tą kulturę postrzegają, czy ona jest jednorodna, czy ona tam różnie wygląda. Natomiast kultura organizacyjna oparta o mentoring, żeby do tego przejść, to jest kultura organizacyjna, która jest oparta o dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. I ona zakłada, że każdy pracownik w organizacji posiada zasób, który może wzbogacić jej członków i samą organizację. I tu warto to podkreślić, że jakby kultura organizacyjna oparta o mentoring mówi wprost, że ty, drogi pracowniku, bez względu na to, na jakim jesteś stanowisku, masz zasób, który może wzbogacić naszą organizację i możesz tym zasobem się podzielić. No i myślę, że w dalszej części naszej rozmowy będziemy to rozwijać.
Okej. Okay. Zaraz to rozwiniem, ale tak jestem ciekawy w ogóle tych trzech pytań. Po zadaniu tych trzech pytań interesuje mi, kto jest bardziej zdziwiony, pracownicy, że takie pytanie dostaną i że ktoś w ogóle ich o to pyta, czy szef, że pracownicy nic nie wiedzą na ten temat. Jak to wygląda?
No właśnie tu różnie to wygląda, bo czasami faktycznie można się zdziwić, uzyskując nie taką odpowiedź, jaką by się chciało uzyskać. Mhm. Natomiast jakby tak patrząc się z mojej perspektywy, tych ponad 20 lat w biznesie jednak, oprócz tego, że prowadzę swoją firmę jeszcze wcześniej, też pracowałam w różnych firmach, mam prawie 100 lat, taki żarcik.
Dobra.
Tutaj taki żarcik. Ale często to jest tak, że w głowach na przykład kadry zarządzającej, czasami też najwyższego kierownictwa, nieraz tych, którzy zakładali organizację, jest coś. Mhm. Jest wyobrażenie o tej kulturze organizacyjnej, wyobrażenie o tych wartościach i wyobrażenie o tym, jak tą my organizację postrzegamy. Natomiast jak przejdziemy do tego miejsca, gdzie jest pracownik i on się na ten temat wypowiada, no to się okazuje, że gdzieś po drodze te wartości i też całe wyobrażenie zanika i całkiem inaczej, inny jest odbiór i całkiem inaczej to wygląda. Natomiast ja tutaj chciałabym też wyraźnie zauważyć jedną rzecz, że jeżeli tego się nie komunikuje w organizacji, nie mówi się wprost i to nie chodzi o to, że wartości nasze są powieszone na ścianie, bo my mamy takie wartości, tylko po prostu w naszej organizacji w ten sposób działają i współdziałają wszyscy pracownicy w organizacji. I jeżeli w ten sposób jakby to nie przychodzi do tej praktyki dziennej, te rytuały nie są w jakiś sposób wypracowane, to ciężko jest mówić tutaj o kulturze organizacyjnej, a często o mrzonkach dotyczących danej kultury organizacyjnej. Ale warto podkreślić też to, że w chwili obecnej dużo organizacji przechodzi transformację z uwagi na zmiany, jakie panują na rynku pracy. Na to, że żyjemy już w świecie permanentnych zmian, żyjemy w świecie, mówi się, do bani, ale faktycznie jest ten skrót, który gdzieś tam podąża, związany z tą zmiennością, z tą nielinearnością, z taką presją, że codziennie coś innego wyskakuje z kapelusza.
Tak.
No i jakby patrząc się też na to, że też mamy inny zasób w chwili obecnej w postaci pracowników, którzy przychodzą do pracy, to ten okres transformacji tych kultur, myślę, że w chwili obecnej to jest taka rzecz, która się w wielu organizacjach wydarza. Jeżeli chcemy robić to świadomie i w jakiś sposób mieć nad tym pieczę, żeby to nie poszło w złą stronę, to warto po prostu się temu przyglądnąć.
Okej, dobrze. Mówiliśmy tu w ogóle o tym, że ta kultura w firmie różnie może wyglądać i że ona wygląda inaczej trochę z perspektywy szefa, inaczej z pracownika i że warto nad tym pracować. Takie mam powiedzenie, że warto pracować nad takim PR-em wewnętrznym, żeby właśnie pracownicy wiedzieli, co robią, po co robią i na co to robią, żeby to wiedzieli pracownicy niższego szczebla, a nie tylko kadra zarządzająca. I to też jest bardzo ważne. Mówiłaś to teraz o tym mentoringu, żeby pracownicy dawali z siebie swoją wiedzę. Mhm. Ostatnio do kilka podcastów temu rozmawiałem z Anią Bachenek o takiej kulturze sukcesji. Mhm. O kulturze, która tworzy firmę, gdzie na każde miejsce mamy takiego sukcesora, żeby ta firma była bezpieczna. Mhm. Czy to, co mówisz teraz o mentoringu, to jest właśnie coś takiego?
Tak, to jest coś takiego, tylko że wiesz, sukcesja nam się kojarzy w Polsce z tym, że ktoś musi umrzeć, żeby był sukcesor. I najczęściej sukcesja w ten sposób jest interpretowana w wielu firmach, że odchodzą założyciele, którzy mają x lat i wchodzą sukcesorzy, czyli ich dzieci, którzy jakby przejmują pałeczkę.
Tak.
Myślę, że tam nie będę wchodzić jakby w aspekty sprawne związane z sukcesją, ale takie aspekty psychologiczne. Faktycznie jest tak, że przynajmniej ja ze swojego doświadczenia mówię, prowadząc właśnie w sukcesji firmy rodzinne, zauważam, że mentoring bardzo mocno pomaga w tej sukcesji. Mhm. Nie pamiętam, który to był rok, ale to naprawdę było bardzo, bardzo dawno temu, bo to chyba było w 2004 albo 2007 roku. Zgłosiła się do nas bardzo duża firma i to wtedy był ewenement, myślę, że na skalę kraju. Zobaczcie, ile to lat temu było. Bardzo duża firma zgłosiła się z takim projektem, że oni potrzebują zrobić taki projekt dla sukcesorów, na newralgiczne stanowiska w firmie. Czyli jakby stanowiska zarówno zarządcze, jak i stanowiska specjalistów takich. I ci specjaliści jakby to nie można było ich wyuczyć na przykład na wolnym rynku, bo w pewnym momencie się kończyła ta wiedza ogólna i zaczynała się ta wiedza szczegółowa, wynikająca z charakteru tej firmy. I pamiętam właśnie ten moment, kiedy my przechodziliśmy, już nie pamiętam, 40 czy 50 grup było szkoleniowych wtedy, wow. Gdzie właśnie w tych grupach szkoleniowych uczyliśmy ludzi niczego innego jak mentoring. Tak naprawdę uczyliśmy, w jaki sposób skutecznie przekazywać tę wiedzę, w jaki sposób zasabiać tą organizację wiedzę i w jaki sposób przygotowywać sukcesorów na swoje miejsca. Mhm. I jakby wtedy mi się tak w głowie zapaliła taka czerwona lampka, bo to był jeden z takich pierwszych projektów, który robiłam na tak dużą skalę. Bardzo dużo było właśnie w tych polskich firmach, bo to mówimy o polskich menadżerach, bardzo dużo było obaw i strachu, że jeżeli wprowadzimy taką pełną sukcesję, jeżeli będziemy przygotowywać tych sukcesorów, to za moment my stracimy pracę. I czy jest sens dzielenia się wiedzą i doświadczeniem? I tak, jakby wtedy zaczęłam zauważać, że ten aspekt jest bardzo istotny w opracowywaniu takich kultur opartych o mentoring, ale to z kolei jest ogromna wartość firmy. Bo jeżeli firma prezentuje sobą i tworzy taką kulturę organizacyjną opartą o mentoring, to jednocześnie i robi to w sposób świadomy i etyczny, to jednocześnie daje sygnał pracownikom, że słuchajcie, tu będzie dobrze, możecie nam zaufać, będziecie dobrze się czuli, nie będziecie dyskryminowani, mamy pomysł na waszą karierę w naszej firmie i mamy pomysł na to, żebyście w tej firmie zostali. Mhm. I to jest jakby taka rzecz, którą myślę, że warto bardzo mocno wzmacniać, zwłaszcza w tej komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem a rynkiem pracy, bo to spowoduje, że jednak ludzie będą chcieli akurat w naszej organizacji pracować. A drobnym drukiem trzeba też czytać, że w kulturze organizacyjnej opartej o mentoring, jeżeli pracownik do tej kultury wchodzi, faktycznie przyjmuje te zasady, dzieli się tą wiedzą i też jednocześnie korzysta z wiedzy organizacji, to nawet jeżeli jego ścieżka kariery kończy się w danej firmie, to zawsze mu ta wiedza i doświadczenie zostają. A dość często to jest wiedza i doświadczenie bardzo unikatowe.
Okej, czyli ja mam wrażenie, że to, co Ania mówiła i ty mówisz, to jest coś podobnego, bo to tu mówimy o takim nauczeniu pracowników nowych umiejętności, które zabezpieczą firmę przed utratą wiedzy, ewentualnie wzmocnią pracowników, żeby się czuli bardziej wyedukowani, żeby byli bardziej świadomi tego, co robią i żeby firma była skuteczniejsza, bo nawet jak jedna osoba zachoruje, to znaczy inna może ją zastąpić, tak?
Też. Mhm. Należy się popatrzeć, jakby tak myślę, że bardziej też rynkowo. Po co się tworzy organizacje? No, większość organizacji działa dla osiągnięcia zysku. Mhm. Co jest istotne dla organizacji? Zasoby, które mają w swoim zasięgu. A między innymi tym zasobem jest know-how. Mhm. A co to jest know-how? W wielu organizacjach. No to wiedza właśnie i doświadczenie pracowników. Tak. To sposób realizacji różnych procesów, procedur, obojętnie jak zwał, tak zwał. I jeżeli organizacja patrzy się przez pryzmat właśnie posiadania takich zasobów i dzięki temu nawet outplacement takiego pracownika nowego, który wchodzi do tej organizacji, zdecydowanie jest łatwiejszy do przeprowadzenia, bo on wchodzi już do organizacji, która jest poukładana i ona doskonale wie, no, w różnych strukturach mówi się o tam bady, o mentoringu, o jakimś różnych innych metodach wprowadzania, natomiast pracownik wchodząc do takiej organizacji czuje się zaopiekowany,
tak.
A jak się czuje zaopiekowany, to na dzień dobry ma zdecydowanie lepsze doświadczenia z tą organizacją, a doskonale wiemy, że przez pierwsze 3 tygodnie zakochujemy się. To jest tak jak, wiecie, no, można powiedzieć, że dlaczego jedne organizacje powodują, że pracownicy się z nimi wiążą i są dalej, a drugie organizacje mówią, wchodzą do tej organizacji i mówią, nie, ja już tutaj ani jednego dnia nie będę pracować. No właśnie dlatego. Ja to tak trochę spłycam z tym zakochaniem, ale fakt jest taki, że te pierwsze elementy, ten pierwszy kontakt jest bardzo dużym takim elementem determinującym, czy my się zakochamy w tej organizacji i w niej będziemy. A to jest niezwykle ważne na przykład dla Zetek.
To zaraz do Zetek dojdziemy, ale to co mówiłaś, to mam wrażenie, że chodzi głównie tutaj o to, żeby stworzyć taką organizację, która już na początku zachęca nowych pracowników poprzez to, że będą oni edukowani w niej i będą mieli swój własny proces, że oni nie przyjdą do pracy i z dnia na dzień będą musieli wykonywać coś, co no, jest dla nich czymś nowym, czymś jak nowym, to takim trochę niebezpiecznym i się tego boją, że ta organizacja będzie ich uczyć nowych kompetencji i zrobi to w bezpieczny sposób, tak? I w związku z tym, jak pracownik jeden przychodzi, to z drugiej strony chwali się, że zakochał się w tej organizacji i ściąga kolejnych pracowników, którzy też chcą przyjść do takiej organizacji, gdzie mogą się czegoś nauczyć, tak?
No zgadza się. Zresztą myślę, że ci, którzy być może nas słuchają, a zajmują się rekrutacjami, doskonale wiedzą, że teraz na rynku pracy to jest naprawdę ogromne wyzwanie, a taki rekruting dotyczący poleceń pracowniczych jest najlepszą gwarancją tego, że do naszej organizacji trafi osoba o podobnych wartościach albo osoba, która faktycznie jakby będzie dobrze pracować i dobrze funkcjonować. Ja co i rusz spotykam na swojej drodze takich pracodawców, którzy poszukują pracowników i gdzie ci pracownicy są? No oni są, tylko nie we wszystkich firmach chcą pracować.
Tak. Dobra, to teraz przejdźmy do tego mentoringu, bo czy każdy ekspert może być mentorem?
Teoretycznie tak. Powiem teoretycznie, ale powiem też o takim case'ie z doświadczenia wprowadzania kultury mentoringu, ponieważ do mentoringu, do tego, żeby być mentorem, trzeba posiadać przynajmniej dwa kluczowe elementy. Po pierwsze, wiedzieć, w jaki sposób dzielić się tą wiedzą i doświadczeniem, czyli mieć te umiejętności przekazywania tej wiedzy i doświadczenia, a po drugie mieć postawę taką, która powoduje, że my to robimy z chęcią, a nie dlatego, że nam się nie chce, że boimy się, że ktoś nam tą wiedzę i doświadczenie ukradnie i tak dalej. Czyli jakby te dwa aspekty są kluczowe do tego, żeby być mentorem, na przykład w organizacji, ale też poza organizacją, bo możemy mówić o mentorze też, który jest mentorem w cudzysłowie do wynajęcia. Znaczy ja do tego jeszcze taką małą gwiazdkę dodaję, trzeba lubić ludzi, nie? Trzeba lubić ludzi i lubić pracę z tymi ludźmi, bo jeżeli ludzie nas wkurzają, no to różnie może być z tym mentoringiem. I ten case, o którym wspominam, dość często w organizacji jakby tak w tych organizacjach, które myślą o mentoringu jako o metodzie przynależnej tylko do określonych stanowisk, można po prostu popełnić taki normalny błąd. Błąd, który może się źle dla takich programów mentoringowych skończyć w organizacji, czy w ogóle właśnie w koncepcji szerzenia tego mentoringu w organizacji może się po prostu skończyć to fiaskiem. Wtedy, kiedy my ten mentoring uzależniamy od tego, czy ktoś ma stanowisko kierownicze, czy też nie. Bo to nie do końca tak jest, że to mentorem musi być ktoś, kto jest na stanowisku dyrektorskim albo na stanowisku menedżerskim. Jeżeli mówimy o programach mentoringowych i o kulturze mentoringu, to bardziej patrzymy się przez pryzmat kompetencji i zasobów, które mamy do dzielenia i do zasabiania w organizacji, a niekoniecznie przez pryzmat stanowisk pracy. Natomiast oczywiście w tej koncepcji, o której ty mówiłeś na samym początku a propos sukcesorów, to faktycznie tak jest, że tych sukcesorów ustanawia się poprzez jakby w tej linii takiej stanowiskowej, nie? Czyli kto będzie kogo zastępował. Ale to może być, ta ścieżka może wcale nie być taka od razu wprost. Ona może troszeczkę jakby zbaczać z różnych torów i mentorem w organizacji tak naprawdę może być każdy. kto chce i kto potrafi dzielić się wiedzą i doświadczeniem.
Dobrze, to jak tak przygotować organizację do takiej kultury mentoringu? Bo rozumiem, że ta organizacja właśnie to jest, że ma jakiś system nauczania pracowników umiejętności innych, bardziej doświadczonych pracowników, tak?
Znaczy tutaj możemy mówić o takich dwóch aspektach. Jedna ścieżka to jest związana, że faktycznie robimy transformację naszej kultury organizacyjnej w oparciu o mentoring i tam jakby analizujemy wartości, patrzymy się co sprzyja, co nie sprzyja i to jest ta jedna ścieżka i na razie się nią nie będziemy zajmować. Druga ścieżka to jest stworzenie programu mentoringowego w organizacji, który może być bardzo dobrym podłożem do tego, żeby tą kulturę organizacyjną zmieniać. I w tej drugiej ścieżce no przede wszystkim rozpisujemy sobie, jakie wiedzę, kompetencje, doświadczenia są cenne dla organizacji. I z punktu widzenia jakby organizacji łatwo to można i zwymiarować, i wycenić, bo można też przeanalizować pod kątem KPI-ów, czy jak zwał, tak zwał, pod kątem zyskowności. I jeżeli mamy ten zasób określony, to tutaj w ramach tego zasobu możemy analizować, w jaki sposób będziemy ten program wdrażać. Ja zawsze zachęcam organizację do pilotażu, zawsze zachęcam organizację do tego, żeby na określonej grupie pracowniczej zrobiła taki pilotaż, gdzie dobrze wyedukowała mentorów, potencjalnych mentorów w organizacji. I to nie do końca musi być usystematyzowane na zasadzie, że to zawsze będą kierownicy i tak dalej, tylko te osoby, które ten zasób posiadają, ten kluczowy zasób, dobrze wyedukować, w jaki sposób prowadzić procesy mentorskie, w jaki sposób dzielić się tą wiedzą, co taki pracownik na wejściu do tego procesu ma, a co ma mieć na wyjściu tego procesu, czyli ile ten proces może trwać, bo on może trwać różnie, w różnych systemach i w różnych strukturach, czyli jakby na samym początku jakby edukujemy potencjalnych mentorów, robimy promocję tego całego działania w organizacji, że właśnie w chwili obecnej organizacja będzie organizować taki program mentoringowy i w ramach tego programu mentoringowego robimy nabór, na przykład może to być otwarty nabór na menti. I wtedy te procesy jakby funkcjonują, ale tutaj też ważne, żeby organizacja dobrze podeszła do tej kwestii narzędzi, którymi będzie weryfikować, czy te procesy idą we właściwą stronę, czy we właściwym kierunku.
Okej. Jeżeli chcemy z takim programem wystartować, to pierwsze musimy wiedzieć, jak chcemy ludzi edukować, by znaleźć to, co powiedziałeś, wejście i wyjście z tego programu.
Znaczy to można opracować z konsultantami zawsze, ale faktycznie trzeba się zastanowić, jaki zasób mamy w tej organizacji.
Okej.
Jaki zasób chcemy w tej organizacji też utrzymać. O.
Dobrze. Później musimy przygotować tych mentorów. Tak jak mówiliśmy, po pierwsze muszą posiadać jakąś wiedzę, po drugą muszą chcieć dzielić się nią, lubić ludzi. To mamy takie trzy rzeczy, które są basiciem, podstawą. Co jeszcze taki mentor musi wiedzieć, żeby tych ludzi edukować w sposób taki no, przyzwoity i żeby firma była z tego procesu mentoringowego zadowolona?
Znaczy wiesz, bo mentoring to nie tylko edukacja, to też wskazywanie drogi krótszej z dojścia z punktu A do punktu B. To również dzielenie się sposobami i metodami na realizację danego zadania. To nie tylko jakby mentoring, to nie jest tylko edukacja. To też jest relacja pomiędzy mentorem a menti, która daje temu menti też taką informację, że czuje się doceniany przez organizację, no bo ktoś, kto się nad tym zna, poświęca temu menti czas. To jest też umiejętność komunikowania różnych rzeczy. To jest też informacja zwrotna, która idzie w jedną stronę i w drugą stronę. Ja jak patrzę się przez pryzmat jakby programów mentoringowych, które w moim przekonaniu są niedoszacowane i niedoceniane w organizacji, to jak widzę perspektywę tego, to śmiało mogę powiedzieć, że to jest jedna z lepszych metod budowania właśnie takiej kultury organizacyjnej, gdzie wszyscy grają do jednej bramki, a nie każdy sobie tą skubię tą kołderkę, tutaj pociągniemy w jedną stronę, nóżki nam wystają, tu pociągniemy w drugą stronę, tam nosek nam wystaje.
Tak.
I to tak jakby bardziej w tym kontekście. Dlatego uważam, że to nie jest tylko i wyłącznie przekazywanie wiedzy. Mhm. W zależności od tego, jaki to jest program i w zależności od tego, co my w ramach tego programu będziemy chcieli osiągnąć, tak będzie on wyglądał w tej relacji mentor-mentee. Mhm.
Ja tu jeszcze widzę taki jeden aspekt, że gdy mamy taką kulturę właśnie nauczania, czy to jest sukcesja, jak to jest nazywana, czy kultura właśnie mentoringu, to ważne jest to, że gdy wyedukujemy tych pracowników, nowych pracowników, a nawet starych, to w firmie mamy mniej błędów, bo oni się dopasowują do organizacji. Bo jak oni się dopasują, jak się nauczą, to robią już trochę według standardów firmy. Jak przychodzą do firmy, często mają, no, nawet jak mają podobną wiedzę, to w innych firmach robili to zupełnie inaczej. A gdy ich nauczymy, no to przyuczymy ich dobrze, to wtedy te profity są po prostu dalej, bo czy na taśmie produkcyjnej, czy w jakimś innym obszarze, po prostu mamy mniej błędów.
Zgadza się. Ale to jest też taki prosty przykład, Tomek, bo ja jestem linowcem, nie? I czasami z przerażeniem patrzę się, jak firmy, uwaga, wprowadzają lin i firmy, uwaga, wprowadzają narzędzia, natomiast nie zmieniają świadomości osób w tych firmach, a uważam, że jeżeli mówimy nawet o szczupłym zarządzaniu, czyli o lean managementie, czy też o optymalizacji w ogóle procesów biznesowych, czyli nawet o samym procesowaniu, czasami jest lepiej zrobić krok w postaci właśnie takim, żeby nauczyć ludzi, albo niech oni podoświadczają dobrych praktyk związanych właśnie z mentoringiem, po to, żeby potem nawet tworząc szczupłe organizacje, żeby, bo to zdecydowanie jest łatwiej wtedy przekazywać informacje, procesować pewne rzeczy, jakby pokazywać, że te na przykład procesy, jakby nawet mapować te procesy i jakby robić te zmiany tych procesów, owskaźnikować różne rzeczy, bo popatrz, ile jest w ludziach obaw, kiedy wprowadza się lean. I się nagle mówi, że będą teraz takie i takie wskaźniki do osiągnięcia. Ten proces wygląda tak i tak, trzeba robić to i to. A oni nawet nie mają gotowości nieraz, żeby w ogóle na to spojrzeć i to zaakceptować.
Mają swoje doświadczenia, robią po swojemu.
No właśnie.
Jest od razu bunt, że co mi będzie szef mówił, co mam robić. Ja 20 lat to robiłem i było dobrze. Dobrze. Kiedyś rozmawialiśmy, że mówisz, że bez tej kultury mentoringu to ten lean w ogóle nie wejdzie. Że bez takiego przyuczania tych pracowników, te piękne hasła, które chcą wprowadzać menadżerowie, no nie wchodzą. Jak to jest?
Znaczy wiesz, ja bym tutaj mogła zobaczyć taką rzecz, że pierwsza podstawowa taka kwestia, odpowiedzcie sobie wszyscy, którzy nas słuchają, na pytania, ci zwłaszcza, którzy są z organizacji szczupłej. Jak u was to wygląda? Jaki jest wskaźnik sukcesu? Kiedy to jakby zadziałało, a kiedy to nie zadziałało? I być może w wielu organizacjach jakby otworzy się te trzecie oko i zobaczą, że faktycznie tam, gdzie pewne rzeczy się udały, zmienili podejście do zasabiania i zmienili podejście do budowania relacji właśnie, myślę, że dość często mentorskich, które spowodowały, że ludzie bardziej zaczęli rozumieć zarówno procesy, jakby akceptować te zmiany, w ogóle zachowywać się w tych zmianach. I umówmy się, że jedno szkolenie czy z szkoleniami pewnych rzeczy nie załatwimy, ponieważ mentoring jest relacją, która buduje zaufanie do drugiego człowieka w organizacji czy do ludzi w organizacji. Jest to relacja, która jednocześnie mówi, dość często wspiera takie działania, jak ja się boję, a jeżeli to zmienimy, to co się wydarzy, a to mi znowuż robi dodatkową robotę. A często tak jest, że kiedy zaczynamy mówić o procesach, o zmianach tych procesów, jeżeli mówimy o marnotrawstwach, nawet jakby mówimy o różnych narzędziach, typ akcje 5S wprowadzamy, czy cokolwiek, to wszyscy mówią, i kiedy ja to zrobię? skoro taka bieżączka jest i ja po prostu tyle rzeczy na tak. dzień dzisiejszy mam do zrobienia. No i oczywiście jakby można by było też powiedzieć, no tak, no ale programy mentoringowe też wymagają czasu. Oczywiście, że wymagają czasu. Tylko, że tu jest uważność na wewnątrz też wewnątrz organizacji, czyli to jest uważność na analizowanie potencjału pod względem kompetencji, którą mamy w organizacji, bo na przykład mamy pana Zbyszka, który świetnie wprowadził jakąś optymalizację procesu. I teraz pan Zbyszek, jeżeli nie ma kompetencji związanych z przekazywaniem wiedzy, z zainspirowaniem innych osób do tego, powie dobra, to ten proces wygląda teraz tak, 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 tak i teraz zgodnie z tym procesem proszę robić. I ja już widzę tę euforię wśród ludzi, którzy to słyszą. Natomiast jeżeli pan Zbyszek ma te kompetencje miękkie, dotarcia do ludzi, porozmawiania z nim, wytłumaczenia dlaczego to tak, w taki sposób działa, to pan Zbyszek jest w tym momencie w tej organizacji mentorem, który dokładnie jakby pomaga w tym szczupłym zarządzaniu, ale jednocześnie daje rozwiązanie, a nie wciska jedną słuszną teorię na dany temat, nie?
Tak.
Ale też pan Zbyszek dostaje informację zwrotną, ale słuchaj, a gdybyśmy to zrobili tak, to czy by to nie było lepiej? No i wtedy pan Zbyszek mówi, no faktycznie zróbmy to wspólnie.
Dobrze, to teraz może od razu chciałbym połączyć to z tym, co już wcześniej powiedziałaś.
Tak.
O zetkach. Teraz te międzypokoleniowe, mówi się o takim współpracy międzypokoleniowej i wszystko się pięknie mówi, ale faktycznie no, zetki, igreki i wszystkie litery alfabetu trochę działają inaczej. Jak znaleźć oprogramowanie do poszczególnych grup? Jak mam współpracować z X-em, jak z Y-kiem, jak z Z-ką. Co jest ważnego, bo osoba, która ma 50 lat inaczej działa niż osoba, która ma 22. Przychodzi ktoś młody do firmy, chce szybkich zmian, jest nauczony internetu, technologii, musi być wszystko szybko od razu. A w firmach jest to przeważnie raz, że wolno, drugi raz nie od razu. Jak do takich osób trafić, żeby no i żeby przekazać im wiedzę w takiej formie, żeby oni to załapali i jeszcze pracowali dobrze i żeby z firmy już nie odchodzili, korzystali, bo zetki z tego co wiem chętnie zmieniają.
Ale to już jest taka norma, myślę, że do tego trzeba się przyzwyczaić, że to jest zasób, który jest płynny dość mocno. I już jakby, myślę, że te czasy, kiedy 30 lat w jednej firmie się pracowało, to już to są czasy zamierzchłe, chociaż niewykluczone jest to, że zetki będą takim zasobem, który będzie wnosił w organizację jakby nową myśl technologiczną, ale nie tylko, też świeżość, inne podejście do pewnych rzeczy, szacunek do swojego życia osobistego chociażby. Ale ja tutaj powiem o takiej jednej kwestii. Ja na samym początku powiedziałam, że kultura mentoringu to jest kultura oparta o zaufanie i jakby nawiążę do tego w kontekście pokoleniowym. Ponieważ te wszystkie takie różnicowanie pokoleń, znaczy oczywiście każde pokolenie rządzi się swoimi prawami i jakby w każdym pokoleniu są jakby inne ogony, inne silne strony i inne słabe strony. Natomiast jakbyśmy popatrzyli się na całokształt, to słabości jakby jednego pokolenia są niwelowane siłami drugiego pokolenia. Jeżeli byśmy przeanalizowali jakby kwestię dotyczącą tego, w jaki sposób możemy się popatrzeć właśnie na te pokolenia, no to jest taka teza, która mówi, że zetki są jakby niestabilne, są powierzchowne, są krótkoterminowe, natomiast ewidentnie bardzo wysoką odpowiedzialność, lojalność i doświadczenie mają baby boomersi. I jedno niweluje drugie, co oznacza, że też jakby forma pracy powinna się zmienić. Natomiast popatrzmy się też z punktu widzenia takiego, że w organizacji często jest tak, że defaworyzuje się pewne grupy społeczne, a rzekłabym nawet, że mobuje się, i to używam z pełną odpowiedzialnością, że na takiej zasadzie, że ty to nie wiesz, ty się nie nadajesz, jeszcze jesteś za cienki w pasie, albo na przykład, nie wiem, jesteś za bardzo, nie wiem, wolny, bo to w zależności od tego, w jakiej organizacji, w jakiej strukturze organizacyjnej różnie to wygląda. Ja tutaj jakby próbuję pokazać, że jednak mentoring łączy pokolenia, bo mentoring, jeżeli jest dobrze jako kultura organizacyjna oparta o mentoring, to raz, a dwa, dobry program mentoringowy, jeżeli jest wprowadzony, to on potrafi wykorzystać oraz jakby uzupełniać pewne deficyty w organizacji poprzez silne strony tych poszczególnych pokoleń. Jakby standardem jest tak, że zawsze starszy człowiek wprowadza młodszego, ale wcale takim standardem nie jest to, że młodszy człowiek dzieli się ze starszym czymś takim, ale tu mówimy na przykład o formie reverse mentoringu, o czym bardzo często zapominamy. Ja mam już swoje lata i można by było powiedzieć, że z racji mojego doświadczenia, no cóż może mnie młoda osoba nauczyć, ale chcę powiedzieć, że ostatnio odkryłam mentoring w moim synu, który ma 17 lat. Jeden z współpracowników w naszej firmie pracowników ma 22 lata i on nas uczy, w jaki sposób pewne rzeczy zrobić, i on to robi ekspresowo. Ja się śmieję, że my starsze panie nieraz, jak zanim do tego dojdziemy, to trochę czasu minie, ale to dzięki temu, że on dzieli się tą wiedzą i doświadczeniem z nami, jest nam zdecydowanie łatwiej, wygodniej. I jakby w organizacji chodzi o to, żeby właśnie popatrzeć się przez pryzmat tych silnych stron, kto komu może pomóc. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, wszystkim, bez względu na to, z jakiego jest, każda osoba, bez względu na to, z jakiego jest pokolenia, każdej z tych osób zależy na zaufaniu, na szacunku, na celowości działań, na tym, żeby dobrze się pracowało, żeby się dobrze zarabiało. Ludzie lubią też dążyć do jakichś określonych celów, mimo że niektórzy mówią, nie, tam cele to nie są dla mnie. Ale prawda jest taka, że większość osób lubi widzieć celowość w swoich działaniach. I to jest rzecz, która nas łączy, bez względu na to, z jakiego pokolenia jesteśmy. A tym takim pomostem łączącym właśnie może być mentoring. Bo mentoring zasabia na płaszczyźnie i kompetencji, i wiedzy, i komunikacji, i relacji, i motywacji. I do tej motywacji się odniosę w kontekście zetek, że ta relacja może spowodować, żeby im się chciało chcieć. To tak. Bo jak ja się rozgadam, to tutaj będzie 40.
Okej. Okay. Teraz jeszcze zapytam jedną rzecz, bo tak mówiłaś tu o zetkach, o tym reverse feedbacku. Bardzo mi się to podoba.
Reverse
o tym, żeby
mentoringu.
Mieć wspólny cel. Reverse mentoringu, dobrze. No ale to też jest powiązane z feedbackiem. I teraz jeszcze tak pytanie, bo po co ja mam zatrudniać firmę z zewnątrz? Jak ja to mogę sobie stworzyć sam? Co tak ktoś mi powie o mentoringu? Znajdę kilka osób, które będą chciały innych wdrażać. Co tak ktoś z zewnątrz się jeszcze może nauczyć? No bo jeżeli chodzi o umiejętności, w cudzysłowie, spawacza, no to lakiernik spawacza nie nauczy jak spawać. Ale jeżeli chodzi o ten mentoring, co można nauczyć takiego eksperta, spawacza, jak uczyć ludzi?
No właśnie tego, jak uczyć ludzi. Bo ekspert spawacz może być ekspertem w spawaniu, a niekoniecznie w dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem. I to jest taka rzecz, że i oczywiście może być tak, że firma będzie swoimi zasobami realizowała programy mentorskie i konsultanci czy mentorzy z zewnątrz do niczego nie są jej potrzebni. I tak też może być. Ale I oczywiście to się też może udać. Jeżeli ktoś będzie świadomie pewne procesy realizował, będzie wiedział, na czym polega mentoring, na czym polegają procesy mentoringowe, na czym polegają programy mentoringowe, jak to układać, jak to po prostu zwymiarować, żeby to miało sens. Ja czasami mam wrażenie, że w firmach nawet nie wiedzą do końca, jak wymiarować szkolenia, żeby później badać i weryfikować, czy jest stopa zwrotu z tych szkoleń, ale to już jakby zostawiam, parkuję być może na jakąś inną twoją rozmowę. Mhm. I oczywiście to jest jakby możliwe w organizacji do zrealizowania. Natomiast mentoring to jest, po co w ogóle nam mentor? Po to, żeby jak najkrótszą drogą i jak najbardziej trafnie dojść z punktu A do punktu B. I jeżeli ktoś wie, jak to zrobić, to po co marnować czas i szukać na po omacku, jak można po prostu to zrobić z kimś, kto się na tym zna. Bo wiedza jest dostępna wszędzie. W internecie jest zalew tej wiedzy. I szczerze powiedziawszy, ludzie nie płacą za wiedzę, tylko za jej użytkowość, czyli te wykorzystanie, te takie top on the top. Za to właśnie się płaci. I czasami warto popatrzeć się przez ten pryzmat, żeby jak najszybciej dojść z punktu A do punktu B.
To jeszcze mam pytanie jeszcze. Jak mentoring, czy mentoring pomaga w tym, żeby zabezpieczyć się przed silosami w firmie? Bo jak sprawić jeszcze, żeby firma działała płynnie i żeby nie było silosów? Bo w każdej firmie, może nie w każdej, ale w wielu firmach, z którymi ja też współpracuję, z którym kiedyś pracowałem, no były silosy, że jeden dział konkurował z drugim, była jakaś rywalizacja. Czy taki proces wprowadzania mentoringu w firmie może mi pomóc, żeby było jak najmniej
silosów? A ja bym tak trochę odwróciła pytanie, kiedy powstają silosy?
Aha.
Kiedy powstają silosy? No, jakbyś wiedział, kiedy.
Kiedy są różne cele. Kiedy są różne cele i każda grupa ma swój cel indywidualny, a nie cel firmy. I jeszcze jeżeli tam jest rywalizacja, między nimi ktoś robi sztuczną, czy naturalną, sztuczną moim zdaniem rywalizację, no to wtedy pojawiają się silosy. Zresztą naturalnie dzisiaj właśnie opublikowałem podcast z Maćkiem Robakiewiczem o tym, jak działać z silosami. Ale na pewno powstają poprzez to, że mamy odrębne cele.
I właśnie odpowiedziałeś sobie na pytanie, bo ja na samym początku naszej rozmowy powiedziałam, że mentoring, kultura mentoringu powoduje, że ludzie czują, że grają do jednej bramki, co oznacza, że nie ma celów takich wydziałowych. Oczywiście, że to można powiedzieć, że to jest idea fix. Natomiast świadomość mentoringowa buduje też współodpowiedzialność. Mentoring tworzy na płaszczyźnie komunikacji relacje pomiędzy ludźmi z różnych działów, bo oni wzajemnie się zasabiają, wymieniają wiedzą. Dzielą się też swoją perspektywą, wpływają na podejmowanie decyzji. Tak więc tu mówimy o czymś takim jak wspólne działanie dla tak naprawdę zachowania też swojego komfortu, bo ja też nie jestem oderwana od rzeczywistości, że oczywiście w organizacji każdy będzie pilnował swojego interesu. Natomiast jeżeli ten interes będzie zgodny z wartościami i jakby organizacja będzie realizować założenia takie, które powodują, że mój interes jest jakby przypilnowany, to ja jestem skłonna osobiście angażować się w takie działanie. Mentoring też pomaga na płaszczyźnie relacji, ponieważ w przypadku mentoringu i programów mentoringowych nieoceniony jest dostęp do sieci kontaktów, a w wielu organizacjach to jest problem. No, jakby nawet mając osoby na szkoleniu i rozmawiając na temat załatwienia jakiejkolwiek sprawy albo analizując pewien proces w organizacji, to już tak linowo podejdę, to ludzie się zastanawiają w ogóle, kto w tym procesie bierze udział, bo my nawet nie wiemy kto. Nie mamy zielonego pojęcia, jaka komórka organizacyjna, albo kto za to odpowiada, albo z kim, do kogo mam zadzwonić, żeby ten ktoś mógł mi pomóc w danej sprawie. I ja miałam ostatnio na szkoleniu takiego chłopaka, który przez pół roku się błąkał w tej organizacji i dopiero na szkoleniu się dowiedział, jak on ma tą sprawę załatwić. A tylko i wyłącznie dlatego się dowiedział, że na tym szkoleniu były osoby z różnych działów. I jedna osoba z działu powiedziała, słuchaj, ale my możemy takie coś w tym czymś pomóc. To w ogóle ewenement. I to tak a propos, odpowiadając ci też na pytanie, mentoring bardzo mocno pokazuje wspólnotę celów, wspólnotę działań, pokazuje właśnie to, że jesteś takim działem, że pracujesz w tym dziale, w tym departamencie, to jest jakby z punktu widzenia organizacji nieistotne, bo wszyscy gramy do jednej bramki, ale jeżeli jest kultura organizacyjna oparta o zaufanie, o szacunek i nawet o to, co teraz jest bardzo istotne w tych kulturach organizacyjnych, o czym też warto wspomnieć, bo mówimy tutaj o różnorodności, równości i włączeniu, czyli diversity, equity oraz inclusion, czyli jeżeli mówimy o tym, to kultura mentoringu w tym również pomaga, bo pomaga promować przyjazne i bezpieczne środowisko pracy. To tak.
Na pewno buduje zaufanie, ale tak jak mówisz, to tak mi się cały czas to jeszcze z innymi słowy to kojarzy mi się z takim skutecznym onboardingiem, tak. Żeby każdy był poinformowany. To jest mentoring jeszcze powiązany moim zdaniem z tym, że ten onboarding każdego pracownika też powinien być priorytetem dla firmy. I to nie chodzi o to, żeby właśnie tylko jego stanowisko, ale też właśnie, żeby
jak jest osadzony w organizacji w ogóle.
Jak jest osadzony, gdzie ma uderzyć z danym problemem, gdzie z drugim i żeby się w tej organizacji nie odbijać od drzwi do drzwi, że to jest sprawa kogoś innego, tylko że to jest taka, że ta firma ma pewną strukturę i te ścieżki są wypracowane i już do tych osób można się tymi sprawami, z problemami udać, nie? I to też może być, ten mentor może właśnie też to być, mieć taki element właśnie wprowadzania tej osoby do organizacji.
Ale też poniekąd odpowiedziałeś teraz na pytanie, dlaczego mentor z zewnątrz jest czasami niezbędny, dlatego że on może z lotu ptaka pewne rzeczy zobaczyć. A osoba, która jest w organizacji, nie zawsze widzi to z lotu ptaka.
Oj tak. Wczoraj też właśnie rozmawiałem z taką parą, która od wielu lat tworzy firmę i była w środku cały czas i zdecydowali się prowadzić ją trochę online, z zewnątrz i to, że byli online, dużo bardziej pokazywało mu inną perspektywę firmy i jak działać, żeby pracownicy wszystko wiedzieli, jak ich nie ma. I ta perspektywa z zewnątrz bardzo dużo pomaga. Nie każdy szef może sobie na to pozwolić, ale jeżeli nie może sobie pozwolić właśnie na to, że wyjdzie z tak troszeczkę z lotu ptaka, to może właśnie zatrudnić konsultanta, który właśnie taką perspektywę ma. Po czym poznam, czy ktoś jest dobrym mentorem, a złym? Oprócz tego, że pracownik mi powie, jak wybrać mentora. To już trochę mówiliśmy o tym, ale jakie cechy mam mieć dobry mentor?
Tutaj bym tak trochę biblijnie powiedziała. Poznasz dobrego mentora po owocach jego. To w ten sposób nawet określić. Tak. No ale myślę, że to jest...
Nie chodzi o ilość dzieci,
tylko o tak naprawdę ilość przejścia przez proces z punktu A do punktu B ze szczęśliwym końcem. Tak. I myślę, że to jest taki czynnik pokazujący, że ktoś jest dobrym mentorem. Doświadczenie może być czynnikiem pokazującym. Jakby chęć zawierania jakby takich albo budowania takich relacji trwałych. No może być to też opinia o danej osobie. To też jest jakby takim elementem, który pokazuje, że mentor jest okej lub nie okej. Jeżeli mówimy o... Ja w strukturach, w takich programach mentorskich ja zawsze pokazuję takie poziomy tej struktury mentorskiej. Jakby są mentorzy, którzy mają przygotowanie mentorskie, są certyfikowani, są zweryfikowani, jakby mają te certyfikaty mentorskie, wiedzą jak, w jaki sposób przekazywać wiedzę i doświadczenie i oni mogą dalej uczyć innych na poziomie organizacyjnym, w jaki sposób tą wiedzę i doświadczenie w sposób właściwy przygotować. I to jest jakby, czasami właśnie ta certyfikacja daje różnicę, bo bycie samozwańczym mentorem to nie jest to samo, co bycie mentorem, który pewne rzeczy coś robi, jakby przetestował, przeszedł pewien proces, poddał się walidacji w tym procesie i uzyskał efekt w postaci na przykład certyfikacji i uprawnień. To można to w ten sposób jakby pokazać. No ale w organizacji faktycznie tak jest, że ostatnio właśnie rozmawiałam na mojej szkole mentorów z jedną z uczestniczek, która powiedziała, że dla niej było bardzo takie dość dziwne, że byli tacy mentorzy, których cały czas menti zmieniali, czyli prosili o innego mentora, prosili o innego mentora, prosili o innego mentora i w sumie rzeczy nie wiedzieli, o co chodzi, dopóki nie zrobili takiej superwizji i faktycznie okazało się, że to była osoba, która w tym procesie w ogóle nie była gotowa do tego, żeby przekazywać wiedzę i doświadczenie.
Dobra, mam jeszcze jedno pytanie. Czy masz jakieś takie dane, KPI-e, jak mentoring wpływa na efektywność firm, na zyski firm, na efektywność zespołów? Czy takie dane posiadasz?
Znaczy wiesz co, to mi się wydaje, że to bardziej jest kwestia indywidualna i też organizacyjna. Natomiast ja mogę tutaj jakby podbudować się takim raportem, który był w 2023 roku, to jest raport ADT, Association for Talent Development, to jest ten raport, w którym to raporcie 57% uczestników programów mentoringowych potwierdza pozytywny wpływ na kulturę organizacyjną, czyli tam kilka tysięcy osób było weryfikowanych i badanych. 61% osób przeankietowanych deklarowało większą satysfakcję z pracy na przykład. 48% organizacji przebadanych realizuje programy mentoringowe i to są dane światowe, a 42% je rozważa. Nie ma takiego stricte jednego badania, jeżeli chodzi o Polskę, ale ci, którzy się mentoringiem zajmują, to wiedzą, że nieraz w wielu organizacjach, zwłaszcza z kapitałem zagranicznym, mówi się o tym, że są programy mentoringowe wdrożone i wprowadzone, ale jak słyszy się z boku, i tak na przykład ja czasami nieraz mam taką swoją własną refleksję na ten temat, jak patrzę się z boku i ktoś mi mówi, że to jest program mentoringowy i to jest realizowany w firmie i patrzę się, jakie są tego efekty i tak dalej, to dochodzę do wniosku, że to raczej nie jest program mentoringowy, tylko bardziej to jest TWIO, tak bym to nazwała, a nie program mentoringowy. No tutaj też jakby w kontekście sukcesji powiem taką rzecz, że w kontekście sukcesji, zwłaszcza kiedy się awansuje wewnętrzne, analizuje się jakby ścieżkę karier, robi się tą taką analizę ścieżek karier i tych awansów wewnętrznych, to myślę, że w ponad 50% uczestników według tego raportu ADT mówią, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, kiedy chcemy objąć stanowiska liderskie. Bo to jednak jest taka metoda, która oprócz tego, że ludzie mogą się zasabiać na przykład szkoleniami, te kompetencje swoje jakby zwiększać, to jednocześnie udział w programach mentoringowych pozwala rozwijać się w tym obszarze jakby zarządczym. I tutaj też wskazują niektórzy, że dobrze jest posiłkować się zewnętrznymi programami mentorskimi, które wymieniają wiedzę pomiędzy uczestnikami tych programów, a nie tylko i wyłącznie stricte takimi, które są tylko i wyłącznie wewnątrz organizacji. I tutaj akurat rekomenduję otwieranie się na świat i na tą wiedzę też z zewnątrz.
Tak, bo Tak, i to w różnych aspektach. I to, że właśnie, że może ktoś zobaczyć z innej perspektywy pewną sytuację, mógł może tą sytuację już gdzieś przeszedł albo podobną i może coś zrobić, coś, czego my w firmie zupełnie nie widzimy, dlatego, nie dlatego, że my jesteśmy ślepi czy niedouczeni, tylko dlatego, że po prostu nie mieliśmy z pewną wiedzą styczności. I to też nie jest taka wina, bo właśnie tej wiedzy jest tak dużo na świecie, że no ciężko we wszystkim być ekspertem i ciężko podążać cały czas nad tym, co się dzieje dookoła. Sylwia, wielkie dzięki za tą rozmowę. Czy coś jeszcze chciałabyś dodać na koniec o mentoringu dla naszych słuchaczy?
Ja zachęcam do tej metody, bo ja jakby w kontekście tego, jakie ja mam przygotowanie, to ja jestem zarówno certyfikowaną mentorką, jak i prowadzę szkołę mentorów, przygotowuję przyszłych mentorów do pracy mentorskiej, ale jestem też coachką, jestem praktykiem Kaizen, jestem trenerką też certyfikowaną, jakby z różnymi metodami pracuję. I wiem, że jednak dla potrzeb dla potrzeb nawet pracy takiej indywidualnej z drugim człowiekiem, jak i pracy organizacyjnej, ten mentoring jednak jest tą metodą top on the top, skracającą trochę drogę. I tak w kontekście nawet tych pokoleń, które w chwili obecnej zasabiają nasze organizacje, uważam, że mentoring jest najlepszym rozwiązaniem dla Y-ków i dla Z-ek, czyli dla tych pokoleń, które lubią też szybkie rozwiązania. To jest metoda, która w zarządzaniu zespołem może się przydać. To jest metoda, która może się przydać w organizacji na szerokim polu. Tak więc uważam, że to jest fajna rzecz.
Potwierdzam, mentoring na pewno się bardzo przydaje. Po pierwsze, tak z mojej perspektywy, bo też pomagam firmom, mamy właśnie wiedzę zewnętrzną, widzimy z innej perspektywy, z dużo dalszej, z lotu helikoptera czy z lotu ptaka. Po drugie, to co mówiliśmy wcześniej, pozwala to ludziom się edukować w firmie, a jak ludzie czują, że się edukują, to czują się bardziej związani z tą firmą, co już na początku mówiliśmy, daje to takie profity, że chwalą się tą firmą, że pozyskują wiedzę w tej firmie. Dużo lepiej pracownikom się poruszać po firmie, bo wiedzą, co zrobić, w jaki sposób i robią to szybciej. W związku z tym pewne procesy w firmie są łatwiejsze i okazuje się, że pewne rzeczy, które do tej pory działały, mogą działać dużo szybciej, nawet 2, 3, a nawet 5, 10 razy szybciej niż to było kiedyś robione, bo ta wiedza gdzieś skądś przyszła. Gdzie siebie można znaleźć?
Na pewno w internecie. Można mnie znaleźć na LinkedInie, na YouTube mam też swój kanał. Można mnie czasami znaleźć w księgarniach, ponieważ też napisałam książek kilka. I na pewno książkę do certyfikowanej szkoły mentorów na temat mentoringu, odkrywania potencjału swojego oraz osobistego i zawodowego. Tak więc też jestem autorką książki w tym obszarze. Natomiast akurat tą książkę można dostać tylko i wyłącznie podczas certyfikowanych kursów. To tak wygląda. Jestem na LinkedInie pod imieniem i nazwiskiem, jestem na YouTube też pod imieniem i nazwiskiem. Chyba też jestem na Instagramie, na Facebooku. No i www.petraconsulting.pl. To jest firma, którą zarządzam i serdecznie Was tam zapraszam.
Sylwia, wielkie dzięki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
Dziękuję bardzo.
I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć. Pamięć jest naprawdę ulotna. Na koniec dziękuję moim patronom i tych, co wspierają mój podcast. Jeżeli podobają Ci się te treści, które tu tworzę, rezonują one z Tobą, to daj komentarz na Spotify albo na Apple Podcast. Możesz też zostać patronem podcastu na stronie patronite.pl/kaizenmiracle. A jeżeli chciałbyś sprawdzić, jaki styl zarządzania sprawdzi się w Twojej firmie, to zapraszam do symulatora okrętu podwodnego Mission One. W firmie 4Results stworzyliśmy VR-owy, wirtualny symulator łodzi podwodnej. Menadżerowie zakładają gogle na twarz i od razu, bez rzeczywistych konsekwencji, uczą się, jaki sposób zarządzania przynosi im najlepsze efekty. Doświadczenia są naprawdę niewiarygodne. Jeżeli chciałbyś też dowiedzieć się coś więcej o Kaizen, to zapraszam do mojej książki Kaizen, jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Link do książki znajdziesz w opisie odcinka. Tam również znajdziesz kontakt do mnie, gdybyś chciał ze mną współpracować. I tyle na dziś. Niech Kaizen da Ci moc. Cześć!